Ja w naszym studiu ponownie gość, który dzisiaj przez cały dzień razem z Państwem, pani Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy i wieloletni członek Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Świętej Hildegardy z Bingen. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Przez cały dzień o żywieniu według Świętej Hildegardy z Bingen, ale także o tym, jak dbać o nasze zdrowie, najlepiej w kontekście jeszcze naszej duchowości, mogli Państwo usłyszeć. Można było także dzwonić i z panią Jolantą Zajdel rozmawiać telefonicznie. I o te telefony chciałabym na początku zapytać, bo jestem ciekawa, jakie problemy ze strony naszych słuchaczy najczęściej się pojawiały w rozmowach.
Były to najczęściej, a w zasadzie wszystkie pytania dotyczyły schorzeń. Szczególnie tych schorzeń cywilizacyjnych, z którymi nie umiemy sobie poradzić, albo jesteśmy skazani na tabletki do końca życia, albo na objawy, które nam doskwierają, czyli coś, co jest czasami krępujące, z czym nie może sobie medycyna klasyczna poradzić. To było takim właśnie najczęstszym pytaniem, jak z ziołami można sobie poradzić, jak z dietą, o odkwaszaniu, o oczyszczaniu, jak to zrobić. Troszkę właśnie też o dietach, o których przed południem rozmawialiśmy, jak te inne diety typu dr Dąbrowska i tak dalej w porównaniu do Hildegardy. Czy one są dobre, niedobre, stosować, nie stosować. Także zazwyczaj chodziło o właśnie własne zdrowie, coś działa, coś nie działa i takie pytanie no, porządkujące to wszystko, jak to sobie poukładać, czy to się wyklucza, czy to się uzupełnia, tego typu pytania, no i najczęściej właśnie schorzenia, które w rodzinie występują i z którymi trudno sobie poradzić.
Bardzo często osoby, które leczą się konwencjonalnie, trochę boją się kontaktu z medycyną niekonwencjonalną, na przykład z ziołami, boją się, że no, gdzieś wykluczą się te wzajemne wpływy dobroczynne leków i ziół. Jak to jest tak naprawdę? Czy rzeczywiście to się wyklucza? Czy można znaleźć takie uzupełnienie, że wszystko będzie w porządku?
Można uzupełniać jak najbardziej właśnie. Ja zawsze mówię, że medycyna jest jedna. Tak naprawdę nie możemy też odrzucić medycyny klasycznej, która czasami jest dobrodziejstwem, prawda? Bo nie zawsze zioła pomogą. Czasami trzeba interwencji dosyć zdecydowanej. Czasami nawet trzeba podać antybiotyk. Także to się nie wyklucza. Powinno się uzupełniać. Ja czasami mówię, że my zaczynamy od złej strony, czyli na przykład strzelamy z armaty do muchy. Jeżeli jest coś banalnego, jakaś infekcja, to najpierw warto skorzystać z takich lekkich bodźców, prawda, którymi są zioła. A jeżeli sobie nie możemy poradzić, wtedy korzystamy już z takich twardszych leków, które też mogą nam czasami życie uratować. Natomiast my bardzo często zaczynamy od antybiotyków. Ten organizm jest wyjałowiony, jelita są, prawda, bez bakterii, które nam pomagają, bez tych dobrych, bo jak już antybiotyk tłucze, mówiąc kolokwialnie, to tłucze wszystko i sobie szkodzimy. I później już się takie cykliczne kółeczko nakręca i nie możemy sobie poradzić i opanować, jeżeli jelita właśnie są takie wyczyszczone z tych naszych dobroczynnych, pomagających nam bakterii. Także trzeba po prostu wiedzieć co, gdzie, kiedy. Czasami nawet zioła wchodzą w interakcję z lekami chemicznymi, tak jak na przykład lukrecja przy nadciśnieniu tętniczym też nie może być używana, czy rozsądnie. Więc no, jednak trzeba się troszkę na tych ziołach znać, nie tak bezkarnie sobie je stosować, bo wbrew pozorom one jednak bardzo silnie działają. A nie tylko tak delikatnie, jak niektórzy mówią, nie pomoże, nie zaszkodzi. Tak niestety nie jest tak, że
takie,
warto...
ziółka wieczorem tak. Wypije sobie.
Niektóre tak, natomiast trzeba uważać.
Za chwilę jeszcze może wrócimy do tematów związanych ze zdrowiem, z żywieniem. Natomiast chciałabym zatrzymać się nad funkcjonowaniem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy, bo myślę, że warto też o towarzystwie dzisiaj przy okazji naszego spotkania parę słów powiedzieć. No, a skoro już mam przyjemność razem z panią być w studiu, no to zapytam, jak się pani fascynacja świętą rozpoczęła, no i jak pani w towarzystwie się odnalazła?
No powiem tak, że to wszystko Stwórca nasz jakoś mnie prowadził tą drogą cały czas. Śmiejemy się z mężem, bo sama zadaję sobie pytanie, jak to się wszystko zaczęło. I pierwszą taką sytuację, którą pamiętam, jeszcze pracując w koncernie farmaceutycznym, także w dużej firmie, kiedy już kiełkowała we mnie myśl, mając dzieci, chciałam je dobrze odżywiać, że może warto pomyśleć o czymś swoim. Ale bałam się tej drogi, bo tu wygodnie, miło, wszystko zagwarantowane. Ale hobbystycznie otworzyłam sklepik ekologiczny. bezpieczny, żeby mieć na podorędziu takie zdrowsze produkty i móc je stosować, a przy tym moim biegu rzeczywiście nie miałam czasu na to, żeby dbać o to i szukać takich dobrych produktów. No i wtedy pamiętam, jak firma, jakaś hurtownia przysłała nam taki stent. To było chyba jakieś, nie wiem, z 8 lat temu taki stent właśnie z Hildegardą. I ja tak, przewracało się, kopaliśmy ten stent, taka zawali droga, można powiedzieć. Czyli już wtedy gdzieś pewnie ten sygnał był, że ta Hildegarda jest mi pisana. Ja tego w ogóle nie chciałam zauważać. No a później już się tak sprawy potoczyły właśnie w korporacji, że podjęłam decyzję, że koniec z tym, także rzuciłam wszystko, karierę, bo były propozycje wyjazdu za granicę. No to gdzieś usłyszałam ten głos, że ta droga jest tutaj dla mnie. No i zaczęłam szukać, ponieważ całe życie z lekarzami pracowałam, zaczęłam szukać lekarzy, którzy by się tym chcieli zająć. Wywiozłam grupę pierwszych lekarzy za granicę do Stowarzyszenia Międzynarodowego, żeby ich nauczyć tych ziół, żeby się zainteresowali. No i tak się zaczęło. Kilka osób się zafascynowało, zobaczyło, jak silnie te leki działają, te zioła działają. No i stwierdziliśmy, że trzeba założyć stowarzyszenie, żeby dzielić się tą wiedzą, którą my zdobywamy dalej. Uczyć, edukować i taką misję sobie postawiliśmy. Wszystko było z wielkimi przeszkodami, ale udało się. Od kilku lat funkcjonujemy. Myślę, że z pożytkiem dla wielu. Wydajemy książki, współorganizujemy posty, czy rekolekcje z postem świętej Hildegardy. Także i robimy bardzo dużo różnych akcji takich uświadamiających.
Padło słowo lekarze i ja się tego słowa przez chwilę przytrzymam, dlatego że czasami, kiedy chociażby u nas na antenie mówimy o różnych publikacjach dotyczących żywienia według świętej Hildegardy, no to gdzieś ten element żywieniowy wychodzi na plan pierwszy. Natomiast państwo swoją działalność bardzo silnie opierają na działalności lekarzy, medycyny konwencjonalnej także. To nie jest oderwane jedno od drugiego, ani nie jest to stawiane w opozycji, tylko w bardzo silnej symbiozie.
Tak, dokładnie. Bo to jest tak, że my musimy, tak jak w projekcie, najpierw musimy poanalizować wszystko, żeby znaleźć najlepsze rozwiązanie. I tak samo jest z pacjentami, że lekarz mając taką wiedzę, wie jak działa prawdziwie fizjologia, biochemia, musi postawić diagnozę, czyli wiedzieć tak naprawdę, co jest przyczyną danych dolegliwości czy danej choroby u pacjenta i dopiero coś na to zaproponować. I korzysta z całego asortymentu, czy z diety, czy z ziół, czy nawet czasami z tej medycyny klasycznej, bo nie zawsze na przykład leki przeciwnadciśnieniowe da się odstawić tak, jakby pacjenci chcieli. Więc dlatego to jest bezpieczne, bo my tak ślepo, bez lekarza możemy sobie próbować jedno ziółko, drugie, to nie działa i bardzo szybko rezygnujemy. Natomiast lekarz dokładnie wie, jest na przykład kilka ziół na to samo. Mamy 20 rodzajów mięt, którą miętę wybrać w danym schorzeniu, prawda? Hildegarda mówi też o naturze danego zioła. Jest zioło, które rozgrzewa, zioło, które ochładza. Musimy wiedzieć, czy dany organizm jest właśnie wychłodzony, czy musimy go dogrzewać, czy odwrotnie, na przykład dane schorzenie, czy ma efekt właśnie docieplenia, czy daje nam, tak jak na przykład, prawda, jest stan zapalny, to mamy gorącą, rozgrzaną nogę. Wtedy trzeba coś ochładzającego przyłożyć. Czyli na zasadzie, tak bardzo upraszczając przeciwieństw, ta diagnoza jest podstawa. A ja już tu wcześniej mówiłam, lekarze się śmieją, że nie ma w Polsce w ogóle, myślę, że pacjentów zdrowych, tylko są źle zdiagnozowani. Także trzeba tą diagnozę postawić i wtedy dopiero zabrać się za szukanie środków na to, żeby dobrze trafić i żeby pacjent był zadowolony i czuł ten dyskomfort leczenia.
No dobrze, ale gdybym na przykład poszła teraz do lekarza pierwszego kontaktu i powiedziała, a co na to święta Hildegarda z Bingen, no to przecież albo by mnie wyśmiał, albo wygonił z gabinetu.
Tak, tak, oczywiście. Nie, to nie są lekarze, to nie jest każdy lekarz, który chce się tą medycyną zająć. Ja tak obserwuję i czasami zadaję sobie pytanie, jaki to jest profil lekarza? To są zazwyczaj lekarze, którzy naprawdę mają powołanie i oni szukają cały czas pomocy. Nie godzą się z tym, że na przykład dziecko chore musi do końca życia przyjmować tabletki, prawda, i nie jesteśmy już w stanie w pewnym momencie mu nic pomóc, tylko szukają wpływów środowiska, bo to jest ta różnica, że bardzo często mówi się o Hildegardzie, że to była pierwsza lekarka medycyny środowiskowej, czyli ona uwzględnia wpływy środowiska, toksyczność środowiska, bo medycyna klasyczna leczy objaw. Mamy to, leczy objaw, leczy cząstkę człowieka. Natomiast te objawy z czegoś się biorą i my zatruwamy się wewnętrznie. Mamy też jakieś takie właśnie resztki, można powiedzieć, różnych procesów właśnie, czy żywieniowych, czy metabolicznych, które nam zostają, ale cały czas jesteśmy pod wpływem emisji, czy spalin, zanieczyszczeń, czy chemicznych dodatków do żywności, które wprowadzamy z zewnątrz. I teraz po prostu trzeba się tym zająć i usunąć. I niektóre choroby nie ruszą, mówiąc kolokwialnie, bez oczyszczenia organizmu. Dlatego, bo środowisko jest zatrute, czy zakwaszone. I trzeba się tym zająć. Lekarze medycyny klasycznej jakby nie biorą tego pod uwagę. Czyli na tym to polega właśnie, że trzeba takich lekarzy, którzy stanęli pod murem, a chcą dalej pomagać, nie godzą się z tym, że pacjent, prawda, proszę, już z tym pan będzie będzie do końca życia żył, tylko szukają dalej. I to jest nieliczne, ale jest już w tym okresie, że to jest taki 1% lekarzy w Polsce, którzy się chcą tym zająć. Niemcy są zdecydowanie dalej w tym procesie i u nich to jest bardziej naturalne, że jest i taka medycyna, i taka, nawet w klinikach mają wybór, czyli jeżeli leki nie są refundowane, tylko pełnopłatne, pacjent może wybrać, że idzie tą drogą, czego nie ma w Polsce i czego na przykład nie ma w Stanach, prawda? Nie możemy wybrać. Musimy być leczeni chemicznie, a jeżeli chcemy być inaczej, to to się jeszcze jakby w drugim obiegu odbywa.
Zdarza się to, że także to, co wydaje się chorobą przewlekłą, co zostało zdiagnozowane przez tą medycynę, nazwijmy to konwencjonalną, jako choroba przewlekła, nagle zostaje wyleczone dzięki metodom świętej Hildegardy.
Tak, dokładnie. Obserwujemy to właśnie w trakcie rekolekcji z postem, że i badania nawet niemieckie pokazują, że 60% chorób, z którymi nie radzi sobie medycyna klasyczna, jeszcze medycyna naturalna sobie radzi, bo uwzględnia wpływy środowiska, ogranicza emisję, znaczy, czy może nie emisję, czy oczyszcza, bo jesteśmy tak czy siak narażeni, prawda? Natomiast coś trzeba z tym robić, a nie godzić się na to. I obserwujemy w trakcie rekolekcji, jak wycofują się. Ostatnio nawet mieliśmy panią z potwornym bólem głowy, przyjechała po 40-godzinnym bólu. Mówi, że od kilkudziesięciu lat ten ból jej towarzyszy. Lekarze zdiagnozowali, że to jest jakiś ucisk na nerw i tak dalej, a tutaj po naszej diagnozie okazało się, że to jest lamblia po prostu, czyli wykluczenie takiego pasożyta daje ulgę i coś, co miała, z czym miała do końca życia trwać, okazuje się, że po prostu to była zła diagnoza, czy tak samo choroby nowotworowe, prawda? I tutaj bardzo ważna jest ta sfera duchowa, o której pani na początku wspomniała, że jeżeli też nie pracujemy nad toksycznymi związkami, nad, jak to Hildegarda mówi, uporządkowanie swoich relacji z Bogiem, to są takie cztery sfery. Najważniejsza oczywiście jest ta pierwsza, że jak uporządkujemy tego swojego ducha, duszę, to wtedy zmagania nasze będą skuteczniejsze, bo wtedy idzie bardzo prosto, czyli już te wszystkie zabiegi pozostałe dla ciała, jak wprowadzamy, są zdecydowanie skuteczniejsze, bo to daje taką siłę, taki bodziec do zdrowienia, jeżeli psychikę porządkujemy.
Zatrzymajmy się na chwilę nad samą świętą Hildegardą, dlatego że to jest postać szalenie ciekawa, postać, która w swoich czasach budziła też wiele kontrowersji i to, co my dzisiaj traktujemy jako coś oczywistego, przecież w jej czasach nie było oczywiste. Kobieta, która ma taką wiedzę, która interesuje się również muzyką, jest osobą zajmującą się też czynnie muzyką, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba też malarstwem, czyli sztukami wszelkimi. Oprócz tego osoba niezwykle rozwinięta duchowo. Jak ona była postrzegana w tamtych czasach? Czy to było tak, że łatwo jej się żyło z tymi wszystkimi umiejętnościami? W jaki sposób tłumaczono też tą jej wiedzę?
Może tu powiem o takich kilku kryzysach w życiu Hildegardy. Właśnie pierwszy z nich to było takie odrzucenie. Różni biografowie mówią, ale Hildegarda jako ośmiolatka została oddana do klasztoru właśnie na wychowanie. I można powiedzieć, że właśnie są takie interpretacje, że rodzice chcieli sobie problem zdjąć z głowy. Czyli miała jakieś niespecyficzne zachowania, tu widziała jakiegoś cielaczka w brzuchu, prawda, jeszcze nienarodzonego. I niektórzy biografowie mówią, że rodzice chcieli się pozbyć problemu. Oczywiście mówi się też o tym, że to było dziesiąte dziecko, czyli dziesięcina została oddana właśnie do zakonu. Natomiast myślę, że to też było takie trochę wstydliwe dla rodziców i to był też taki pierwszy kryzys w życiu Hildegardy, więc to była bardzo doświadczona kobieta, więc to, czego nas uczy, to też wychodzi z jej praktyki. Drugim takim mocnym kryzysem w jej życiu to było, jak opuściły ją siostry. Też Hildegarda miała wizję, że powinna siostry wyprowadzić z zakonu męskiego. Tutaj był duży bunt i sprzeciw, bo siostry wielkie wiana wnosiły, więc nie za bardzo chciano wypuścić te siostry, natomiast zostawiły wszystko i wyprowadziły się i rzeczywiście wtedy wiele sióstr odeszło, bo to były panie z dobrego domu, więc ona była cały czas doświadczana, ale jakby była na tyle charyzmatyczną osobą, że ludzie do niej lgnęli, tak? Porady właśnie dotyczące leczenia, czy duchowych spraw, czy możni tamtego świata, także ja myślę, że była bardziej akceptowana niż teraz. Teraz może trochę czasami się z jej metod podśmiewają, prawda, tu są jakieś krwiopusty, o co chodzi i tak dalej w tej jej medycynie. Natomiast wtedy ona, jej było trudno, natomiast była bardzo charyzmatyczną postacią i też i kaznodziejką była, prawda, dostała zgodę jako kobieta, żeby jeździć i mówić do ludu, to było niespotykane, więc myślę, że to też świadczy o tym, że jednak była aprobata większa dla niej. niż dzisiaj.
Był taki moment, teraz w podejściu do osoby świętej Hildegardy z Bingen, na przestrzeni ostatnich w zasadzie lat, kiedy zakwestionowano jej pisma, kiedy trwały badania nad tym, czy są one rzeczywiście autentyczne. Sprawy zostały uporządkowane za czasów pontyfikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI, dlatego że Jan Paweł II miał ogromne nabożeństwo do świętej Hildegardy z Bingen, a Benedykt XVI ogłosił ją doktorem Kościoła, więc proszę państwa, to jest rzecz niebagatelna. Niewielu doktorów Kościoła mamy, kobiet na dodatek, a święta Hildegarda z Bingen została właśnie uhonorowana takim tytułem, została pokazana światu jako osoba, która ma wiele nam do powiedzenia w sprawach duchowości. Chociaż ciekawe było też to, że uznano wtedy również właśnie za czasów pontyfikatu Benedykta XVI, że wszystkie jakby zalety, nie tylko te duchowe, ale również te związane z medycyną czy ze sztuką, powinny być traktowane na równi w postrzeganiu świętej Hildegardy z Bingen. Myślę, że to było też bardzo ważne podkreślenie dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości związane właśnie ze sprawami dotyczącymi leczenia.
Tak, tak. Benedykt uporządkował to wszystko i rzeczywiście zaakceptował całość dzieł. Czyli powiedział, że to wszystko powinno służyć Kościołowi, czyli dał ją do naśladowania dla Kościoła powszechnego, jako osobę, która o wszystkim, o czym pisała, pisała jakby spójnie z tym, czego uczy nas Biblia, prawda, i katechizm, tak, że jak najbardziej możemy bezpiecznie z tego korzystać. Nawet kamienie, to siostry z Bingen zawsze mówią, bo tutaj jest zawsze najwięcej kontrowersji przy tych kamieniach, że Benedykt przeczytał całość dzieł i tutaj niczego nie uznał za coś, co mogłoby budzić jakieś zastrzeżenia. Więc to zdecydowanie pomogło nam uporządkować posiłkować się tym tytułem doktor Kościoła, żeby po prostu ludzie się nie obawiali, bo są różne medycyny, ludzie się tego boją, jest to uzasadnione, a tutaj już zostało to nazwane, dane nam wiernym jako coś bezpiecznego i możemy korzystać. Jeszcze biorąc pod uwagę, że przecież Benedykt XVI uważany jest za jednego z wyśmienitszych teologów, prawda, naszych czasów, był przewodniczącym Kongregacji Nauki i Wiary, także tutaj papież, myślę, nasz od niego też jako od Niemca, a Hildegarda jest Niemką, dużo mógł się dowiedzieć i też wiele jest literatury jednak w języku niemieckim. Także tutaj zdecydowanie Niemcy mogą dużo bardziej czerpać i myślę, że dlatego to się tak potoczyło. Już Jan Paweł II ją docenił, a Benedykt zamknął wszystko i uporządkował.
Jaki mamy w Polsce dostęp do pism, oryginalnych pism świętej Hildegardy z Bingen?
Tak, mamy już Scivias wydane, czyli to jest ta pierwsza taka trylogia wizyjna. I jest ona wydana przez Centrum Legnickie i przez Benedyktynów Tynieckich. Także są dwie wersje. Później kolejne to jest Liber Vitae Meritorum i Liber Divinorum Operum i to jest jeszcze niedostępne w języku polskim. Jedna traktuje właśnie o stworzeniu, o stwórcy, druga o cnotach i wadach, czyli też pomaga nam wtedy uporządkować to nasze życie wewnętrzne. I tego jeszcze nie mamy. I mamy już też od niedawna dwie te księgi medyczne, czy przyrodolecznicze, czyli Causae Curae i Fizika. Causae Curae jest bardziej o przyczynach i powstawaniu chorób, czyli żebyśmy zrozumieli, w jaki sposób Hildegarda o tym pisała. Jest proces powstawania nowotworów, pisany oczywiście średniowiecznym, archaicznym językiem, ale możemy zobaczyć, że ona już wtedy opisywała, w jakim mechanizmie to działa. Coś, co medycyna w tej chwili akceptuje, jakby do czego dochodzi. Ona już to wtedy pisała, plus całe procesy przemiany białek, grupy krwi. Ona ich nie nazywała, że są takie i takie, ale już mówiła o czterech grupach krwi. Także to jest niesamowite. I Fizika to jest dzieło, które opisuje już konkretnie o produktach, czyli jest księga ziół, kamieni i tak dalej. I tutaj już możemy przez tą księgę przejść i sobie doczytywać w źródłach. I ja zawsze też polecam, żeby jak jest jakaś kontrowersyjne, są jakieś sprzeczne informacje w jednej czy w drugiej publikacji, to zawsze przeczytać po prostu, jak to jest w źródłowej wersji, bo każda pozycja taka nieźródłowa jest już jakąś interpretacją lekarza, który leczy, biologa, więc trzeba, każdy przez swój pryzmat ocenia te pisma i przez swoje doświadczenie, więc najlepiej, jeżeli chcemy czytać Hildegardę, ją w pełni rozumieć, posiłkować się interpretacjami, żeby łatwiej było, natomiast jednak czytać źródłowe materiały.
A te książki, które właśnie wychodzą jako interpretacje różnego rodzaju, jak pani je ocenia? Ich sporo pojawia się na rynku wydawniczym. tutaj między innymi zaprzyjaźnione z naszą rozgłośnią wydawnictwo Esprit dużo tych książek wydaje, nasi słuchacze bardzo je lubią. Czy to są, bo to są takie wycinki metod różnych dotyczących właśnie, czy leczenia, akurat mam przed sobą leczenie alergii, ale jest i kuchnia, i książki związane właśnie z postem według świętej Hildegardy z Bingen. Czytać, nie czytać, znaczy, uważać.
Czytać, ale uważać, tak, bo czasami te informacje są sprzeczne. Także jeden interpretuje w ten sposób lekarz, drugi interpretuje w ten sposób. One są w zasadzie, nakreślają temat. O może tak, są podstawowe przepisy na przyprawy, czy na to, jak sobie ten orkisz ugotować. I to jest jakby poprawne i warto czytać, żeby zrozumieć, bo to już są ludzie, którzy lata praktykują i od strony praktycznej nam umożliwiają korzystanie z tej wiedzy. Natomiast jeżeli ktoś z czymś się nie zgadza, czy coś go zaintryguje, to oczywiście lepiej wtedy patrzeć do źródła i sobie z dwóch stron może nakładać, jedno na drugie, żeby to weryfikować. Także, bo to jest tak, że lekarz, który na przykład ma większą wiedzę, dużo więcej wyczyta z tych oryginałów niż taki przeciętny człowiek, który się tym nie zajmuje. I na pewno te poradniki upraszczają i pokazują już podane na tacy te wszystkie przepisy i receptury i to jest jak najbardziej poprawne. Natomiast ja mam taki znak zapytania tutaj, bo też z księdzem, który jest w naszym stowarzyszeniu, rozmawiałam, także taka wyszła Leczenie chorób duszy książka. I tam jest parę takich tekstów, które mogą budzić wątpliwości, tak trochę właśnie no może
zabrzmi to teologicznych.
Tak, i tak troszkę new age'owsko także brzmią, więc tutaj trzeba bardzo uważać. My też tej książki jako stowarzyszenie tak bardzo nie polecamy, ale te takie traktujące o żywieniu, o leczeniu, jak najbardziej tak.
Pytam też o to, dlatego że trochę upraszcza się sprawę. Święta Hildegarda z Bingen, śmiałyśmy się przed wejściem na antenę, że święta od orkiszu, że tak jest już przypisana do orkiszu i czasami jeszcze do kopru włoskiego.
Tak.
Że jakby zawęża się nieco spojrzenie na te sprawy dotyczące właśnie zdrowia, żywienia. No, niemniej jednak rzeczywiście orkisz stał się popularny dzięki świętej Hildegardzie. Na ile ten orkisz, te orkiszowe różnego rodzaju produkty, które w sklepach naszych znajdujemy, one mają jakiś związek z tym, co święta Hildegarda zalecałaby.
Mm-hmm. No niestety nie. Dlatego jest to problematyczne, bo ten dostęp do tego prastarego orkiszu, o którym ona pisała, to jest tylko 5 rodzajów. Właśnie taki rotkorn czy ostro, schwabernkorn, frankenkorn, to są takie niemieckie nazwy, ale to są te prastare gatunki orkiszu. I to one właśnie są lecznicze. Można tak uprościć i mówić. Natomiast te w sklepach, to są jednak zmodyfikowane już z pszenicą. Ja myślę, że to taka jest granica cenowa. Jeśli postawimy sobie, że 10 zł wzwyż, to można domniemać, że ten orkisz będzie lepszy, dlatego, bo on jest bardzo niewydajny. Także rolnicy mówią, że z hektara takiej zwykłej pszenicy otrzymujemy około 10 ton orkiszu, może 2,5 tony. Dlatego on musi kosztować. Jeżeli coś jest za tanie, to już bym podejrzewała, że to jest domieszka pszenicy, że on po prostu no nie może być taki tani, bo czy z Niemiec, jak ten orkisz jest sprowadzany, ten hildegardowy stare odmiany, czy tutaj w Polsce rolnicy sieją, to on tak kosztuje. Więc trzeba szukać i pytać, jakie to są odmiany, rodzaje. Jeżeli jest import Węgry, to bardzo często to jest właśnie z dużych silosów pomieszane i tutaj nie mamy gwarancji czystości tego orkiszu. I pacjenci, którzy, bo czasem on się kończy, bo jeszcze nie ma w Polsce właśnie tylu rolników, którzy chcą to siać, to jak pacjenci kupują ten sklepowy, no bo nie ma innego, chcą chociaż trochę lepiej, to mówią, że jakby zaczynają mieć i zgagi, i jeżeli były wcześniej, prawda, to wszystko się pojawia z powrotem. Czyli ewidentnie widać jakoś w tym orkiszu i tutaj trzeba szukać sklepów, czy takich rolników, którzy ten prawdziwy orkisz, ten prastare odmiany mają i pytać po prostu.
To tak zapytam może trochę kolokwialnie, o co chodzi z tym orkiszem? Bo znaczy chodzi o gluten, o to, żeby nie było go w naszej diecie.
Nie. Jakby orkisz jest też glutenowy, tak? Mm-hmm. Bo to jest pszenica. Triticum aestivum i triticum spelta to jest orkisz właśnie i pszenica zwyczajna. Więc jakby ten rdzeń pszenicy jest w nazwie łacińskiej, więc to jest pszenica i to jest pszenica. Tylko jest zupełnie inna struktura glutenu. Inaczej przyswajalne. Te białka glutenowe po prostu w tym orkiszu prastarym są lepiej przyswajalne. Jest ich mniej. My teraz poprzez modyfikację w tej pszenicy zwyczajnej to dochodzimy już naprawdę do absurdu. Już są takie hybrydy tych białek, że nawet te białka, które są w pszenicy tej obecnej, nie występują u rodziców. Czyli specjaliści mówią, że nie wiedzą, jakie to będzie efekty miało w przyszłości u ludzi, którzy je spożywają. Więc trzeba bardzo być ostrożnym. Ta pszenica karłowata, która w tej chwili jest tylko dostępna, jest naprawdę, no, Nie jest to zdrowe jedzenie. Powiem tak, lepiej to wykluczyć w ogóle. I tu rzeczywiście tego glutenu, jak chyba dane pokazują, jest 70% więcej, więc my nie jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Stąd tyle tych nietolerancji. Jeżeli były prastare zboża, one zupełnie inaczej się wchłaniały. I to jest ta różnica, prawda?
Pytam też o to, dlatego że mówi się często, że są różne mody w żywieniu, że kiedyś była moda, żeby jeść margarynę, a nie masło, teraz jest odwrotnie, żeby jeść masło, a nie margarynę. Wszyscy teraz krzyczą, żeby nie jeść glutenu i uważać na laktozę. Za chwilę to się zmieni. Rzeczywiście, na przykład w przypadku laktozy też odradzałaby pani?
No tak, tak, to wydzielają się też właśnie mucyny, jak dużo mleka pijemy i mogą bardzo zaśluzowywać, bo trzeba sobie uzmysłowić, że to nie jest to mleko, prawda? To jest produkt mlekopodobny, który kiedyś był dostępny. Czyli jeżeli ktoś ma naprawdę dostęp do prawdziwego mleka, to tak. Natomiast to jest już tak przetworzone, że po prostu, no, można powiedzieć, że jest praktycznie niejadalne. Także czasami pacjentom wystarczy odstawić pszenicę i mleko i wracają do zdrowia. Moje dzieci się też bez mleka wychowywały, wszyscy mnie straszyli, co ty tam wymyślasz i tak dalej. No a jest tylko dobrze. Dzieci dostają nagrody za to, że nie opuszczają zajęć w szkole. Także to już jest próba na dwóch osobnikach, prawda? Nie na jednym dziecku, bo tak czasem może być, że jedno to tak wyszło. Więc rzeczywiście ta dieta jest bardzo ważna i trzeba tutaj troszkę wysiłku, żeby patrzeć po prostu, co się je. Także im prościej, tym lepiej. Właśnie te prastare zboża, prastare rzeczy, te wszystkie zmodyfikowane, przetworzone rzeczy nie służą naszemu zdrowiu. Mają bardzo dużo dodatków. Czy nawet to mleko, które jest, to się z mleka w proszku robi, czyli najpierw robią proszek, później wracają znowu do płynnej formy i tak dalej. To jest wszystko naprawdę, sam proces homogenizacji powoduje coś takiego, że takie jest tak drobne, są drobne cząsteczki tego mleka, że one nam po prostu przesiąkają przez jelito, czyli też jakby nie wpływają dobrze na jelita, więc trzeba spojrzeć tak, że to są produkty już przemysłowe. To nie jest to, co, o czym Hildegarda pisała, bo ona dopuszczała mleko jak najbardziej. Nie jako napój, że tak jak zjemy sobie rano, prawda, na mleku jakieś płatki. Nie. To nie miało być danie, tylko dodatek, czy do ciasta, czy do jakiegoś tam innego dania, natomiast nie jako oddzielny produkt.
Wierzę pani, ale też nasuwa mi się takie pytanie, jak żyć? Dlatego, że strasznie trudno jest mimo wszystko uniknąć tej żywności przetworzonej. Nawet jeżeli ktoś się bardzo stara, muszę pani powiedzieć, że od jakiegoś czasu na przykład zwracam na to uwagę, ale też zdaję sobie coraz bardziej sprawę, jak szalenie jest to trudne i jak ciężko jest zrobić zakupy, kiedy chce się wziąć pod uwagę, że tego nie, z tym trzeba uważać, to za bardzo przetworzone, a to sama upiekę. Więc próbuję zastanowić się, co poradzić naszym słuchaczom, na co powinni zwrócić w pierwszej kolejności uwagę, chcąc żyć po prostu zdrowiej, lepiej i tak lepiej się czuć.
Ja zawsze zalecam, żeby to było ewolucyjnie, bo dokładnie tak jak pani, zmagałam się też z tym, wcale mi to łatwo nie przyszło, bo tu już mówiłam wcześniej, że zmienić jeden nawyk u dorosłego jest bardzo trudno, a jeszcze styl życia dochodzi, czyli te zakupy w pośpiechu i tak dalej. Przy tego typu żywieniu musimy sobie wszystko zaplanować, czyli jak ja nastawiam chleb, prawda, to muszę sobie rozplanować, kiedy muszę zagnieść, zrobić zaczyn, później ciasto właściwe i tak dalej, i tak dalej. Więc kwestia jest planowania, bo czasu zajmuje mniej niż pojechanie na zakupy. Natomiast to wszystko jest planowanie. Trzeba wydreptać ścieżki do osób, które w warzywa są nas w stanie zaopatrzyć, do osób, które właśnie w mięso jakieś lepsze, czy w jakieś produkty typu kozie, czy owcze. Więc, ale prosto, bo my nie potrzebujemy tyle rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, przetworzonych, żeby różnorodnie w lodówce, bo ja czasami mam głównie rzeczy w lodówce pogotowane, mało takich zamykanych, przetworzonych produktów i trzeba po prostu się wszystkiego nauczyć. To jest proces. A myślę, że taką dobrą radą było to, co też mówiłam wcześniej, żeby spróbować zmienić chociaż jeden posiłek. Na przykład śniadanie. To już jest 1/3 całego dnia, prawda? Czyli jeżeli wprowadzimy zupę taką śniadaniową, orkiszankę czy habermus, jak mówiła Hildegarda, to już naprawdę dużo dla siebie zrobimy. Czy upieczemy chleb, żeby on nam towarzyszył i później już nawet czy ta kasza jaglana, nawet czy kasza gryczana, troszeczkę urozmaicimy, plus oczywiście bazą ten orkisz będzie, no to już bardzo dużo dla siebie zrobimy. Nie jest to takie trudne. Dzieciom można różne pasty do kanapek robić, czy sobie, czy fasolową, czy z cieciorki. Można, ja nawet czasami jak nie mam czegoś, to na szybko smaruję masłem i sypię ziołami. Bertram, Galgant i takie zabieram sobie
kanapki.
Czyli
masło można.
Tak, oczywiście. Więc naprawdę to brzmi może tak strasznie, ale to wszystko trzeba w procesie zmieniać powolutku. Nie rewolucyjnie, bo to wtedy się człowiek zraża.
Porozmawiajmy jeszcze o takiej cienkiej granicy, która, bo mówimy o poście według świętej Hildegardy z Bingen. Jeśli sprawy duchowe łączymy ze sprawami żywieniowymi, to natychmiast w nas znowu powstaje takie rozdwojenie, że no jednak to, co robimy dla siebie, dla swojej pięknej, smukłej sylwetki, to jednak trochę sprzyja naszej próżności. Natomiast post jest jednak czymś, co wiążemy bardzo z praktyką religijną. Jak zestawić te dwie rzeczywistości? Hildegarda to robi, a zresztą nie tylko ona, bo przecież tak naprawdę na przestrzeni chrześcijaństwa tych przykładów można by było wymieniać mnóstwo.
Tak. No to jest, ja myślę, że u niej wszystko jest całością, więc nie można tego rozerwać. Jedno wpływa na drugie. Ja na przykład śmieję się zawsze z takiego przypadku, jak mieliśmy kiedyś pana na rekolekcjach, przyjechał on taki choleryczny, nerwowy. Żona mówi, on tak zawsze ma. Ja mówię, to nie tak zawsze, czy nawet lekarz, który tam był, mówi, wyleczymy wątrobę, będzie spokojny. Niemożliwe, bo to są cechy charakteru. Okazuje się, że niestety nie, czyli jedno wpływa na drugie. Jeżeli jest za dużo gniewu na przykład, to wtedy tą czarną żółć budujemy, o której Hildegarda wie, że jest ona w nadmiarze, to wtedy właśnie wzmagają się takie uczucia, takie zachowania, takie stany, które właśnie prezentował ten pan. Czyli jedno wpływa na drugie. Jeżeli jesteśmy na poście i chcemy popościć właśnie, czy duchowo znaleźć tą drogę, to też tak, to jedzenie, ograniczenie jedzenia nam bardzo pomaga, bo odciążamy ciało, które nastawia się właśnie na konsumowanie tych treści związanych z duchem, z duszą i otwieramy się na pewne uczucia, które pojawiają się nowe. A zmaganie na przykład właśnie ze złym samopoczuciem, bo czasami tak się to kończy, jak przychodzimy na taką radykalną właśnie dietę postną, jakby sprzyja, prawda? Bo człowiek się zmaga ze sobą. Pokazują się te obszary, które są u nas najsłabsze, więc one się właśnie przy ograniczeniu jedzenia ujawniają i wtedy trzeba być miłym dla sąsiadki obok, prawda? A nie warczeć na nią, bo człowiek jak się źle czuje, ma wszystkiego dosyć, to tak naprawdę może się pozmagać ze sobą, więc u Hildegardy jest wszystko całością i tak należy na to patrzeć, że stan emocjonalny wpływa na fizyczność i odwrotnie. Jeżeli właśnie odbierzemy sobie jakąś część jedzenia, to też, prawda, musimy panować nad emocjami, które się po czegoś nie mamy. My się też uzależniamy od jedzenia, prawda? Mówi się na przykład to właśnie o uzależnieniu na gluten czy na cukier, bo nasze robaki czy grzyby, które się tym żywią, prawda, jak są takie kompulsywne napady na cukier, to znaczy, że możemy mieć jelitka z takim grzybkiem, który się nazywa Candida albicans, zasiedlone i to jemu się chce cukru, czyli to jest zmaganie w jedną i w drugą stronę, także myślę, że tego nie można rozrywać i my to obserwujemy, że tylko tak do tego trzeba podejść, jeżeli ktoś w sposób oczywiście nieprzejaskrawiony podchodzi do tego zdrowia, bo niektórzy przyjeżdżają tylko na przykład się odchudzać. No tak się nie ma, to się szybko z rzeczywistością skonfrontują i też na tym polegają rekolekcje, że my też przekazujemy te treści, o których Hildegarda znacznie więcej pisała, bo tutaj śmiała się siostra benedyktynka, która z nami współpracuje, że chyba 10% jest u Hildegardy o żywieniu, a cała reszta to są właśnie te sprawy duchowo, takie psychologiczne, jak współcześnie byśmy powiedzieli. Czyli to jest clue, żeby się tu uporządkować, a cała reszta przyjdzie naprawdę pięknie. Zresztą ja teraz też na rekolekcjach taki czytam sobie Ewagriuszu z Pontu, który też mówi, że zaczyna się wszystko od właśnie obżarstwa. Jeżeli tu nie umiemy sobie z tym poradzić, to wszystkie inne złe myśli zaraz nam się zaczną nachodzić. I coś w tym jest. Jak uporządkujemy jedzenie, to jakby dostajemy tej wolności i jesteśmy wolni, niezniewoleni, niemyśleniem o tylko tym jedzeniu. Możemy dużo więcej dla siebie zrobić również w tych trudniejszych kwestiach.
My chyba w ogóle bardzo dużo energii poświęcamy jedzeniu, a wcale tak nie musi być w naszym życiu.
To powinno być zupełnie marginalne. Tak, a my właśnie wokół tego się kręcimy, no i właśnie często nas gdzieś to wprowadzi nie w tą ścieżkę, w którą byśmy chcieli. Będziemy zresztą też o tym mówić, wspominałam pani właśnie na kongresie, właśnie tak całościowo Hildegardę chcemy sprzedawać tutaj jako stowarzyszenie i to jest dla nas bardzo ważne.
O kongresie właśnie słów kilka powiedzmy, bo tutaj bym zupełnie odrębną rozmowę chętnie z panią teraz przeprowadziła, no ale niestety czasu już nam zostało niewiele, więc chciałabym bardzo, żeby jeszcze na zakończenie informacje o kongresie pojawiły się. W maju kongres odbędzie się w Gdańsku. Czy to jest tak, że każdy może na ten kongres przyjechać, czy to tylko zaproszeni goście i państwo wybierają publiczność kongresową?
Nie, jak najbardziej. Ściągnęliśmy chyba 7 czy 8 zagranicznych gości, którzy mają bardzo duże doświadczenie, bo my też w Polsce się dopiero tego uczymy. A oni mają niesamowite doświadczenie. Będzie siostra z Bingen, czyli spadkobierczyni Hildegardy, która też brała udział w procesie właśnie kanonizacyjnym, żeby uporządkować te sprawy, czy przygotowała dokumenty, żeby Hildegarda właśnie tym doktorem kościoła mogła zostać. Także naprawdę bardzo ciekawe osoby, które przybliżą nam Hildegardę z każdej perspektywy. Jest to jak najbardziej dla każdego. Więc zapraszam wszystkich z Państwa. Program jest na naszej stronie internetowej, podawanej tu już wspominanej wielokrotnie www.hildegarda.edu.pl. Tam można znaleźć cały program. Będzie i o bańkach właśnie, i o diecie, i o sprawach duchowych. Także bardzo ciekawy program i myślę, że przybliży Hildegardę tym, którzy Państwu, którzy by chcieli z nią się tak bardziej zapoznać.
I na stronie też znajdą Państwo informacje, w jaki sposób można się zgłosić.
Tak, zapisać. Tak, wszystkie informacje na stronie.
Czas już niewiele, bo to 16-17 maja, więc proszę przemyśleć, w Gdańsku będzie taka możliwość całościowego spojrzenia na osobę świętej Hildegardy z Bingen. Cztery humory i czarna żółć. Tym chciałabym zakończyć, bo co to jest czarna żółć, to już trochę pani powiedziała, a cztery humory?
No właśnie, to są takie nasze... dosyć szeroki temat, także jak na zakończenie, to tutaj może tak uporządkuję, że korzystamy z czterech żywiołów, czyli Hildegarda mówi, że człowiek jest takim mikrokosmosem, czyli odwzorowaniem wszechświata makrokosmosu. Są cztery elementy budujące, czyli ziemia, ogień i tak dalej, i tak dalej. I z tego Hildegarda wyprowadza te cztery soki ustrojowe, które mamy w organizmie, które też dają, jeżeli są w proporcji takiej dobrej w człowieku, to wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli jest czegoś nadmiar, czegoś niedobór, to wtedy zaczynamy chorować. I tak krótko myślę, że to chodzi właśnie o to. I musimy o tą proporcję dbać. I jeżeli któryś żywioł jest w nadmiarze, jest niedobrze i ten, który jest w niedoborze, też jest niedobrze. My na przykład współcześnie za mało korzystamy z ognia, bo są kuchenki mikrofalowe, indukcyjne i tak dalej. Czyli proszę zobaczyć, że zaburzamy ten żywioł ognia, prawda, naturę. Boimy się wchodzić do lasu, bo kleszcze. Nie ładujemy akumulatorów właśnie o to, co tak naprawdę daje nam moc i siłę. Więc tak w uproszczeniu dużym, bo tu są i temperamenty u Hildegardy i właśnie te humory, to są różne konstytucje człowieka, że jeden jest predestynowany do takich chorób, drugi do takich chorób, w zależności też jak te dysproporcje między sokami się układają. Więc o tym będzie na kongresie. Bardzo ciekawie pan doktor będzie opowiadał, robi badania, robi zdjęcia, fotografie, pokazuje te właśnie dysproporcje. Jeżeli ktoś ma dnę moczanową, to czego ma więcej, czego mniej. Więc bardzo ciekawy wykład i inna perspektywa spojrzenia na chorobę. Bardzo serdecznie zapraszam i tam już wszystkiego się będzie można dowiedzieć.
I myślenie o tym, że jesteśmy w środowisku, jesteśmy cząstką czegoś większego, to też jest rzecz szalenie ważna. I do tego Państwa również zachęcamy, żeby się nie odrywać od jakichś spraw pierwotnych, które są naturalne i jak najbardziej dobre w naszym życiu. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję za to, że poświęciła pani czas naszym słuchaczom, że mogliśmy porozmawiać. Oczywiście mam świadomość, że w wielu miejscach jeszcze mogłybyśmy powiedzieć dużo rzeczy wyjaśniających to wszystko, co związane jest ze świętą Hildegardą z Bingen, ale odsyłamy Państwa i do tych publikacji, które są do źródeł najlepiej, tak. Ale jeśli nie, no to chociażby do tych, które się pojawiają. Na stronę towarzystwa, jeśli Państwo będą mieli okazję, to też warto z oferty skorzystać i może po prostu zadbać o swoją duszę, swoje ciało w całości.
Tak jest.
Pani Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Świętej Hildegardy i wieloletni członek Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Świętej Hildegardy z Bingen z siedzibą w Szwajcarii, nasz dzisiejszy gość w ciągu całego dnia. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie.